Liturgia Eucharystii jest zawsze liturgią o Bogu, po to, żeby w czasie, który przeżywamy, w rzeczach, które dzieją się w naszym życiu, zobaczyć, jak na mnie, na moje życie patrzy Bóg. Jaki On jest w tym patrzeniu. Do czego Ciebie i mnie zaprasza w patrzeniu na swoje własne życie. Dzisiejsza liturgia słowa znów, po raz kolejny, będzie nam odsłaniała Boga, który kocha, który szuka, który nie nuży się odnajdywaniem tych spośród nas, którym w swoim życiu, w naszej układance jest najtrudniej. I o ten dar widzenia tego prośmy dzisiaj. Gdyby to gdzieś umknęło, ważne, wielka jest wasza nagroda w niebie, 8 błogosławieństw, to nie jest o tym, co nas czeka po śmierci, tylko to jest o teraźniejszości. Gdyby to gdzieś umknęło w trakcie kazania i wirów, które mogą nas zassać, bo to słowo znowu dzisiaj jest naszpikowane teologią pięknem, więc warto, żebyśmy to wyłowili. Prorok Sofoniasz, czyli pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy, działał w czasach reform religijnych króla Jozjasza. To niespecjalnie nam dużo mówi, ale tylko jedną rzecz warto jakby z tego wyłonić, że jego przesłanie często kojarzone było z surowym sądem. Sofoniasza, w księdze Sofoniasza, proroka Sofoniasza, bardzo dużo jest o dniu pańskim, który jest związany z takim gniewem, sądem, tak jak sobie to wyobrażamy, strasznie, przerażająco, no to o tym pisze Sofoniasz. Fragment, który usłyszeliśmy, to jest fragment, jedno zdanie z drugiego rozdziału i w sumie dwa zdania z trzeciego rozdziału, to jest takie serce teologii nadziei w tej księdze, które mam nadzieję, że wybrzmiało, jakkolwiek mogło być trudne do uchwycenia, bo usłyszeliśmy tam zdanie: szukajcie Pana, szukajcie sprawiedliwości, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Pamiętam. W ogóle to będzie dobrze, ale może wam się uda. I teraz my to zdanie słyszymy tak współcześnie, w takiej, nie znam się na języku polskim i pewnie właściwie je słyszymy, ale ono nie tak zostało napisane. Bo to słówko może, które tam jest użyte, nie jest o tym, że może tak będzie, tylko że całe twoje i moje życie jest w ręku Boga, a nie w twoim czy moim pewności czy przekonaniu. I autor tej księgi, Sofoniasz, oddał to słówkiem może. Nie wiem, jak to zrobić inaczej po polsku, bo nie wiem, ale o to mu chodziło. Kiedy użył słowa może się ukryjesz w dzień gniewu Pańskiego, w dzień sądu, to chciał powiedzieć tak naprawdę takie zdanie. Wszystko, cały sąd nie zależy od tego, jak wygląda twoje życie, tylko od zawierzenia Bogu, twojego i mojego. Bo On jest takim kimś. On jest kimś takim, kto każdą i każdego z nas bierze w siebie, ochrania siebie, osądza. To jest o Nim. Nie o tobie i o mnie i o tym, czy będziemy się dłużej smażyć w kotle, czy mniej. Bo sobie kuku zrobimy, a ten tekst o tym nie jest, jakkolwiek po polsku tak brzmi. Szukajcie Pana, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Kto ma szukać tego? Wszyscy pokorni tej ziemi. Tam jest użyte takie słówko anawim. Anawim dosłownie znaczy pokorni, wierzący, ale ci tak naprawdę, którzy uznają swoją bezsilność i zależność w życiu. To nie jest o twojej i mojej bezsile, o twoich i moich dołach, które nas nachodzą, o tym, że czasami nie dajemy rady. To nie jest o tym. Tylko to jest o takim rozumieniu życia, że ja zdaję sobie sprawę, że moje życie się skończy i na wiele rzeczy w tym życiu nie mam wpływu. Czujecie ten... Bo nie wiem, jak to oddać w języku polskim. To jest o takim momencie, w którym zaczynam rozumieć, że nie będę walczył ze światem. I powołanie egzystencja Twoja i moja nie jest do tego, że mamy wszystko ogarnąć, wszystkiego się nauczyć i zrozumieć i wtedy będziemy żyli długo i szczęśliwie. Bo nasze życie się skończy, nawet jak przedłużymy je o kolejne 100 lat i nauczymy się to robić. Nie wiem, czy chciałbym żyć jeszcze 100 lat. Trochę przerażająca wizja. I najgorsze, w którym momencie życia się zatrzymamy na te 100 lat. Nie? To też jest takie przerażające. No bo to nie jest o tym. Tylko to jest o takim doświadczeniu, czy potrafię w swoim życiu nie ufać własnej sile, własnej polityce, czy własnym bogactwie. To jest ten ktoś, kto jest, użyte słówko, pokorny. Pokorny to jest ten ktoś, kto zdaje sobie sprawę, że życie, jakość nie zależy od siły, polityki czy bogactw. I do nich kierowane jest to słowo szukaj. Szukaj, szukaj Pana, szukaj sprawiedliwości, szukaj pokory. Dlaczego? Dlatego, że słowo pokorny inaczej się tłumaczy jakim słowem wierzący. Pokorny to ten, który wierzy. W czym jest życie? Nie rozumie, nie wie, nie ogarnia, tylko wierzę, że tym jest życie. I kiedy zaczynam wierzyć życiu, to muszę zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Pierwsze, szukać Pana, czyli szukaj relacji, szukaj sprawiedliwości, czyli reguł i zasad i szukaj pokory, czyli wewnętrznej w sobie postawy. To jest opowieść o religijności tamtych czasów. Wiara to jest zaufanie życiu, a religijność to jest Twoja i moja relacja, Twoje i moje odniesienie do reguł i zasad, Twoje i moje wewnętrzne znalezienie pokoju. Zobaczcie, my kiedy myślimy o wierze, to myślimy sobie o czymś takim, że chcemy tak bardzo, 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 bardzo wierzyć, że Pan Jezus był i jak będziemy tak bardzo, bardzo wierzyć, nie wiem, to będziemy może zdrowi albo komuś coś wyprosimy. Kiedy apostołowie prosili, przymnóż nam wiary, to nie chcieli bardzo, 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 bardzo wierzyć w Jezusa, tylko widzieli Jezusa, który się modlił i mówi modlitwę Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I oni na to patrzą, widzą człowieka, który się tak modli i mówią, przymnóż nam, mi, takiej pewności relacji, jaką Ty masz z Bogiem, że On, ten Bóg, w relacji też do mnie jest jak Ojciec. Tego mi przymnóż. Wiara Twoja i moja, wszystkich tak jak nas tu jesteśmy, odnosi się do sposobu przeżywania religijności, żeby to w Twoje i moje wyobrażenie o Bogu stawało się pewnością i pokojem przeżywania Twojej i mojej egzystencji. A nie tego, że będziemy jakoś bardziej coś rozumieć, bardziej coś ogarniać, nie wiem, będziemy moralniej spójniejsi, bo my takie wyobrażenia mamy. Ale to nigdy czymś takim nie było. Wszystkie herezje w chrześcijaństwie zawsze sprowadzały się do tego, że prędzej czy później wyobrażaliśmy sobie, że człowiek szczęśliwy, człowiek żyjący blisko Boga, to jest człowiek nienaganny moralnie. Zobaczcie, to jest pokłosiem, ja byłem tak wychowany. Mam być grzeczny. Nieważne, że nie rozumiesz. Dzieci tam i ryby głosu nie mają. Nie mieliście takiego? Ja miałem takie wychowanie. Tata był żołnierzem, to ciągle przypominał mi takie teksty. Cicho, teraz rodzice rozmawiają. Tam jest miejsce dla dzieci. No to szedłem tam, gdzie miejsce dla dzieci. Nawet nie miałem stoliczek dla dzieci. Nie mieliście stoliczka dla dzieci? Zobaczcie, my nawet często robimy stoliczki dla dzieci. To jest trochę o czymś takim. Morze jest opowieścią o tym, że Bóg ocala, a ocalenie przez Boga jest darem. Darem łaski, darem darmo. Brzmi to tak kąśliwie w języku polskim, ale to opowieść o hojności Boga. Nie o Twojej i mojej pewności, tylko o tym, że doświadczenie Boga w Twoim i w moim życiu jest wtedy, kiedy Ty i ja doświadczamy niepewności swojego życia, swojego przeżywania relacji, swojego przeżywania czasu. Ta niepewność i zgoda na tą niepewność jest wyrażona słówkiem może. Bo potrzebne jest mi zaufanie. I wtedy cały Sofoniasz próbuje dalej opowiadać o tym coś bardzo szokującego, że waszym jedynym ocaleniem jest wiara. Wiara, która wyraża się, to co powiedziałem wcześniej, w relacji, w prawie i w wewnętrznym pokoju. Dla ówczesnych to było nie do uchwycenia, nie do zrozumienia. Jesteśmy w VII wieku przed naszą erą, dlatego Sofoniasz nazwany jest prorokiem, bo mówi rzeczy przekraczające czasy. On był trudny do przyjęcia, no bo zawsze prorok jest trudny do przyjęcia, bo to nas gdzieś odsyła dalej i głębiej, żebyśmy jeszcze więcej z tego zrozumieli. Bo każde doświadczenie myślenia o sądzie Bożym, nawet takie, jakie miał Sofoniasz, ma na celu nie zagładę i zniszczenie, tylko oczyszczenie. Bóg chce oczyścić ciebie i mnie z błędnego wyobrażenia w tobie i we mnie o Nim. Bo kiedy ty i ja będziemy mieli zdrowe wyobrażenie o Bogu, to nasze życie się zmieni. Jesteśmy w VII wieku naszej ery. Dlatego ci, którzy ufają Bogu, tam jest dokładnie napisane, zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości, ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylęgiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Dlatego, że doświadczenie ufności w ich życiu, w takiego Boga, który jest dobry, tak zmieni ich życie, że nie będą doświadczali strachu i nie będą potrzebowali zabezpieczać siebie. Zobaczcie, Sofoniasz chce opowiedzieć o tym, że nasze postawy moralne nie zmienią się dlatego, że sobie tak postanowimy albo się tak wytrenujemy. Nie wolno, nie wolno, bo prędzej czy później no będziemy musieli poprzekraczać granice, żeby zobaczyć, gdzie te granice są. Tylko nasza przemiana w życiu dokonuje się przez to, że nagle odkrywamy Boga, który ciebie i mnie nie straszy. Boga, który jest twoim i moim zabezpieczeniem, dlatego, że z nami jest. Opowieść o Bogu nie jest opowieścią o tym, że będziemy zdrowi. Opowieść o Bogu to nie jest opowieść o tym, że wszyscy będziemy mieli pomyślność. To nie jest taka opowieść. Opowieść o Bogu przez te wszystkie wieki była jedną, jedyną opowieścią, która zawsze sprowadzała się do jednej rzeczy. Nie jesteś sama, nie jesteś sam. I teraz zobaczcie, jak bardzo jest nam trudno zobaczyć, że to jest wartość. To współczesne czasy nam to pokazują. Lepiej być samemu. Można więcej rzeczy realizować. Weź po co tam z kimś? Będziesz się użerał, użerała. Weź se daj siana. Wtedy można się tak rozkwitać, realizować siebie. No i dzisiejsze słowo jest bardzo piękne, bo ono każe nam się zatrzymać. Czy to jest twoje i moje szczęście? I zaczynamy od proroka Sofoniasza w VII wieku. Prawdziwa religijność to szukanie relacji, prawa i wewnętrznej takiej spójności w doświadczeniu wiary, wierzeniu w to życie takie, jakie ono jest. A wtedy zmienia nam się perspektywa Boga, który zawsze chce naszego dobra, którego często nam trudno uwierzyć. Kontynuacja Księgi Sofoniasza to dzisiejsze drugie czytanie, czyli list do Koryntian. Paweł pisze list do Koryntian, bo chce wytłumaczyć, kim są ci pokorni i biedni, ci anawim, o których słyszeliśmy, ci wierzący, o których słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Dzisiaj Paweł zaczyna w ten sposób. Popatrzcie, bracia. Przyjrzyjcie się powołaniu waszemu. Niewielu tu mędrców, niewielu tu możnych, niewielu tu szlachetnie urodzonych. No jakbyśmy tak popatrzyli na siebie, no to w sumie prawda to. Niewielu tu mędrców, niewielu tu możnych, niewielu spośród nas to szlachetnie urodzonych ludzi. Bóg wybrał właśnie to, co głupie, właśnie to, co niemocne i to, co nie jest, wybrał Bóg, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Niego. Paweł chce opowiedzieć fundamentalne doświadczenie bycia wybranym, że Bóg przede wszystkim szuka spośród nas tych, którym jest najciężej. Zobaczyć, doświadczyć życia, że ci spośród nas najłatwiej Boga widzą. Nie dlatego, że tacy są, tylko dlatego, że najtrudniej im dostrzec Boga w tej przestrzeni życia. Paweł próbuje to pokazać, bo tylko w ten sposób, kiedy jest nam najtrudniej dostrzec Boga, możemy wyeliminować główny cel naszego mierzenia się z tym, co jest zagrożeniem dla ciebie i dla mnie, czyli to, że my możemy zbawić się sami. Zobaczcie, coś, co jest zmorą każdej i każdego z nas, że my ciągle musimy się poprawić. Że zasadniczo, pewnie tak jak nas tu jest, jesteśmy, nie wiem, nas tu jest 300 osób, 400, może 500, no 500 osób może jest. Drugie 500 oglądaczy. Mamy prawie 1000 osób uczestniczących w tej liturgii. To na 1000 osób przynajmniej 950 jest przekonanych, że ciągle trzeba się poprawiać. Że nasze życie to jest, w ogóle jest okej, ale mógłbym być lepszy, lepsza. Coś jest nie halo ze mną. Opowieść o wierze i nasze uczestnictwo w liturgii nie jest zaproszeniem dla ciebie i dla mnie, to teraz znajdziemy nowy sposób, żeby tak się ogarnąć, żeby wziąć się do kupy, żeby coś zmienić. Bo z każdą i z każdym z nas, tak jak tu jesteście i tam jesteście, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Opowieść o wierze nie jest szukaniem nowego sposobu, żeby ciągle nad sobą pracować, tylko opowieść o wierze jest szukaniem nowego sposobu, żeby usłyszeć, jaki jest Bóg w tym moim przeżywaniu życia. Nikt z nas nie chodzi do filharmonii po to, żeby stać się skrzypkiem. Tam, nie. Nikt z nas nie chodzi do galerii sztuki po to, żeby pięknie malować. No nikt z nas. Chodzimy tam po to, żeby poprzebywać z pięknem. Po co chcemy poprzebywać? Przecież to jest strata czasu i pieniędzy, nie? No w jakimś sensie tak. Po co sięgamy po rzeczy, które nam się podobają i się nimi otaczamy? Po co o te rzeczy dbać? No po to o to zabiegamy, o to sięgamy, bo kiedy ja doświadczam tego spełnienia, to w inny sposób ja patrzę na świat. Opowieść, którą chce dzisiaj przytoczyć Paweł, to opowieść o Bogu, który chce tobie i mi pokazać, że w różnych momentach twojego życia, wtedy, kiedy jesteśmy najubożsi, to nie jest o pieniądzach, najmniej ufamy rzeczywistości na zewnątrz, a zaczynamy zawierzać Jemu, możemy dostrzec rzeczy piękne. To, co jest karmiące, to, co naprawdę nas ożywia, to, co jest rzeczywistością, za którą można być wdzięcznym. Wdzięczność jest takim clue, takim słowem, taką Bożą ekonomią, która chce zmienić nasze myślenie o Bożym działaniu. To wdzięczność rodzi szczęście. Im bardziej zaczynamy dziękować za miejsce, w którym jesteśmy, tym bardziej doświadczamy szczęścia. Ludzie szczęśliwi wcale nie dziękują. Ci, którzy to z wdzięczności rodzi się szczęście, nie ze szczęścia wdzięczność. Zacznij dziękować, a zobaczysz, że doświadczasz szczęścia. A kiedy będziemy szczęśliwi, bo dziękujemy, będziemy wiedzieli, kiedy, komu, co i ile dać. Bo wdzięczność rodzi hojność, która jest darem z serca, a nie dlatego, że to czy tamto. Królestwie Bożym, pisze Paweł, nie ma miejsca na zasługi. Królestwa Bożego nie da się w ten czy w inny sposób kupić. Królestwa Bożego można tylko i wyłącznie doświadczać, tym bardziej, im bardziej zdaję sobie sprawę, że Bóg szuka we mnie tego, co we mnie jest głupotą. Bóg szuka we mnie tego, co we mnie jest moją niemocą. I Bóg szuka we mnie tego, co bym powiedział, że to jest najmniej wartościowe. Po to, żebym odkrył Boga, który z nicości robi coś. A nie daje tym, którzy są cudowni i wspaniali. Bo to jest nawiązanie do Księgi Rodzaju. Bóg jest o tyle Bogiem, o ile z nicości coś stwarza. Dlatego pośród nas szuka tych, którym jest najtrudniej, żeby w naszym życiu objawić się jako ten, który przeprowadza coś z nicości do istnienia, z naszej niemocy do działania, z tego, co uważamy za głupie, żebyśmy zobaczyli, że w tym jest największa mądrość. To wcale nie znaczy, że to będzie przyjęte przez innych, tylko że stanie się życiodajne dla mnie. I to jest drugie czytanie. No i dzisiejsza Ewangelia. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy nauczał ich tymi słowami. Jezus mówi do dorosłych, nie do dzieci. Jezus mówi do uczniów. Jezus mówi do... To jest początek kazania na górze. Do ludzi, którzy są wychowani w kulturze hebrajskiej, czyli mają nawiązanie do Mojżesza i wiedzą, że teraz będzie jakaś wykładnia czegoś, co jest ważne, taki program o czym, co mówi Jezus. Idą za Nim w sumie tłumy, bo doświadczyli wielu cudów. To jest dość ważne. My usłyszeliśmy dzisiaj początek kazania na górze, które trwa. Po tym kazaniu mnóstwo ludzi Jezusa zostawia. Żebyśmy dobrze zrozumieli. Jezus nie jest na nich zły. Dlaczego mnie zostawiliście? To źle zrobiliście. Tam nie ma zbawienia. Tylko tu jest zbawienie. Razem ze mną. Tylko w tej perspektywie możesz być spełniony. Jezus w ogóle nikomu żadnych wyrzutów nie robił. Kiedy dużo ludzi od Niego odeszło, po kazaniu na górze, które dzisiaj rozpoczynamy w takiej liturgii słowa, no będzie trwało przez najbliższe niedziele, pyta swoich uczniów, czy i wy chcecie odejść? Oni pytają, też chcecie odejść? Zrozumiem to, jeśli chcecie odejść. I wtedy pada przepiękna rzecz. Panie, do kogoż pójdziemy? Kto nas tak nakarmi za darmo jak Ty? Z kim będzie mi tak dobrze jak z Tobą? Jak spotkam kogoś takiego, to pójdę, ale na razie nie rozpoznałam, nie rozpoznałem kogoś takiego. I Jezus tej postawy nie gani, już trochę wyprzedzając to, co będzie za parę niedziel, bo się nie będziemy trochę widzieć, więc tak trochę muszę to wyprzedzić. Nie? To za chwilę uczniowie usłyszą, że idzie ktoś za Jezusem, dlatego że nie spotkał niczego, co będzie bardziej życiodajne. Bo doświadczenie wiary nie jest opowieścią o tym, jak będzie tobie i mi, jak zejdziemy z tej planety. Że tam to się wyrówna i jak tu byłeś chory, to tam będziesz zdrowy. Jak tu miałeś 1,30 m, to tam będziesz miał 2,50 m. I wszystko będzie takie, jak będziesz chciał. To w ogóle nie jest o tym. Że tam to będzie raj, a tutaj to czyściec mamy i piekło. Tylko opowieść o wierze to jest opowieść o tym, że w tej rzeczywistości my możemy dzisiaj spotkać Boga, który przychodzi do tych spośród nas i szuka tych spośród nas, którym jest najtrudniej żyć wiarą w życiu. Wiarą, że życie jest nam dane, że życie mogę napełniać rzeczywistością miłości i że kiedy odkryję, że w tym życiu relacje stają się rzeczywistością mnie karmiącą, to stanę się najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi i zobaczę, że Bóg jest moim ojcem. Słyszycie, o czym jest osiem błogosławieństw? Dlatego niektórzy powiedzieli, posłuchamy cię innym razem. Wcale nie dlatego, że będziemy zdrowi. No. Jeśli ktoś z nas tu jest dlatego, że będzie zdrowy, myślę, że nie wiem, bioenergetyka czy co tam, pewnie lepiej leczy. Jakieś tam stany rezonansu, no pewnie lepiej. I warto tego życzyć, jeśli ktoś z was się zajmuje nauką, żebyśmy odkryli, w jaki sposób dokonuje się samoleczenie. To nie będzie przeczyło Ewangelii. Bo Ewangelia nie jest o leczeniu. Przecież za czasów Jezusa dużo było ludzi, którzy ludzi leczyli. Byli ludzie, którzy ludzi wskrzeszali. I w tym nie było niczego złego. Nawet kiedyś przyszli uczniowie do Jezusa i mówią, Panie, słyszeliśmy, jak inni w Twoje imię uzdrawiają i wskrzeszają umarłych. Mamy zrzucić na nich ogień, żeby im zakazać? Jezus mówi, co wy? Nie, jak chcą w moje imię głosić, nie głoszą. Nie zabraniajcie im. Zobaczcie, bo doświadczenie wiary nie jest doświadczeniem opowieści o kościele rzymskokatolickim, tylko jest o odkrywaniu Boga w moim życiu. A to jest trudne, bo dzisiaj słyszymy błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni cisi. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni znaczy szczęśliwi. Szczęśliwi dlatego, że są ubodzy. Szczęśliwi dlatego, że się smucą. To nie jest o religijnej schizofrenii. Tylko szczęśliwi dlatego, że takich widzi Bóg. A jeśli Bóg ich takich widzi, to musimy dobrze usłyszeć to zdanie. Wy jesteście szczęśliwi, jeśli jesteście ubodzy w duchu. Jeśli jesteś uboga, ubogi w duchu, to wtedy zobaczysz szczęście. Jeśli potrafisz się smucić, to zrozumiesz, czym jest szczęście. Jeśli potrafisz być cicha, cichy, potrafisz to zrobić w swoim życiu, to zrozumiesz, czym jest szczęście. Jeśli będziesz łaknął sprawiedliwości, zobaczysz, że masz taką cechę w sobie, widzisz niesprawiedliwość, to zobaczysz, czym jest szczęście. Bo szczęście nie jest widzeniem tego, tylko czynieniem tego. Dlatego dzisiejsze osiem błogosławieństw jest opowieścią o możliwości, która jest w tobie i we mnie, kiedy zobaczymy, że Bóg jest twoim i moim Ojcem, bo to ja mogę czynić w świecie. To ja mogę zmieniać świat. A nie Bóg, jak się pomodlę, da mi zdrowie. Nie, muszę się pouczyć, żeby zrozumieć. Ostatnio byłem przekonany, że, że trzustka jest po prawej stronie. Słuchajcie, no, byłem, bo tu mnie kuło, tu mnie bolało. I mówię, kurczę, no, mama zmarła na raka trzustki. No pewnie mam chorą trzustkę. No na mur beton po prawej stronie kuje mnie, boli mnie. No i poszedłem do znajomego i tam rozmawiam. Mówię, słuchaj, tak, muszę iść na jakiś rezonans, tomografię, USG sobie zrobić. Coś mnie kuje, coś mnie boli. Mówi, no, a gdzie cię boli? Ja mówię, no tak tu po prawej stronie, tak mnie kuje. Po prawej stronie. Ja mówię, no tak, po prawej stronie. Artur, trzustka jest po lewej. Słuchajcie, od razu mnie przestało boleć. To jest tak jak w takiej anegdotce. Mam nadzieję, że nikogo nie zgorszę, a opowiem o doświadczeniu wiary. Przychodzi mężczyzna do lekarza i mówi, że jajniki go bolą. Lekarz mówi, ale proszę pana, pan nie ma jajników. Ale proszę pana, no przecież mnie bolą jajniki. Ale proszę pana, pan nie ma jajników. Panie doktorze, chyba ja lepiej wiem, co mnie boli. Zobaczcie, doświadczenie wiary nie odbiera nam naszej błędnej perspektywy, tylko doświadczenie wiary zaprasza nas do zaufania, które modyfikuje nasze myślenie. Bo nagle wszystko może nam się poplątać. I kiedy w tej perspektywie będziemy patrzyli, zrozumiemy, że szczęście nie jest doskonałością moralną, tylko szczęściem jest odkrywanie Boga, który kocha za darmo. Odkrywanie Boga, który prowadzi mnie do odkrycia, gdzie we mnie jest ta przestrzeń, że Bóg chce się objawić, żebym nie zapadł się w takim zamartwianiu się nad sobą, że nie jestem taka, jakbym chciał być. Bo nikt z nas taki nie jest. Ostatnio taki, akurat nie wiem dlaczego, jakieś tam algorytmy wyskakują mi na YouTubie, to wyskoczył mi taki filmik. Zadano pytanie, to samo pytanie dorosłym i dzieciom. Najpierw dorośli odpowiadali, co chciałbyś zmienić w swoim ciele? No i wyższy, niższy, większy, mniejszy, to poprawić, tamto ulepszyć, żeby nie bolało. No i to mówili wszyscy dorośli. O czym mówiły dzieci? Chciałabym mieć takie skrzydła, które sprawią, że będę mogła latać. Takie więcej nóg, bo wtedy mógłbym więcej chodzić. Dzieci miały zupełnie inną perspektywę. Nic nie. A nie chciałabyś coś poprawić? Nie, bo ja mam ładne ciało. Zobaczcie, kiedy ostatnio powiedzieliśmy o sobie, jestem piękny. Kiedy ostatnio, jak ktoś ci jakiś komplement powiedział, powiedzieliście, dziękuję. A nie, 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 weź, nie, nie, nie przesadzaj. Kiedyś to było lepiej, teraz. Zobaczcie, jak trudno jest nam powiedzieć dziękuję. A dzisiejsza Ewangelia do tego się odwołuje, bo wdzięczność rodzi szczęście, a szczęście otwiera twoje i moje serce, że nagle wiemy, kiedy, komu, co i ile dać. I Bóg działa przez ciebie i przeze mnie. Bo kiedy będziemy czekali na Boga idealnego, na Boga doskonałego, na miłość doskonałą, na mężczyznę, na kobietę doskonałą, żebyśmy mogli się z nimi pobrać, nigdy się na kogoś takiego nie doczekamy. Bycie dorosłym to bycie odartym nie z ideałów, tylko zdawanie sobie sprawy, że to, o czym się uczyliśmy jako dzieci, jest takie. I że skoro to jest takie, to dorosłość, dojrzałość w sensie, jest radzeniem sobie z tym, że to jest takie. Bo mogę to zmieniać. A nie chceniem i oczekiwaniem, że w końcu spotkam idealną miłość. Nie ma takiej. Nie wiem, idealny kościół, idealną mszę świętą, kazanie, które się już dawno powinno skończyć. Nie ma takiego. Jest takie. I albo z tego wyniesiemy, męcząc się, nużąc się, szukając innego rozwiązania, albo ciągle będziemy stękali i narzekali, że kościół jest nie taki, nie wiem, drugi człowiek jest nie taki, polityka jest nie taka. No jest nie, no wszystko jest nie takie. A w dzisiejszych czasach naprawdę jest nie takie. Wszystko się powywracało do góry nogami. To może warto, żebyśmy zaczęli od siebie. I o tym mówi Jezus. Będziesz szczęśliwa, szczęśliwy. Będę szczęśliwy, kiedy pozwolę sobie doświadczać tego, że mi wielu rzeczy brakuje, że wiele razy się smucę, wiele razy łaknę i pragnę sprawiedliwości, wiele razy potrzebuję miłosierdzia sam. Bo wtedy odkrywam Boga, który we mnie, przeze mnie i przez innych w moim życiu działa, czego wami sobie bardzo życzę.